Przed Wielkanocą Krzysztof prosi swojego teścia o to, żeby ten przyszedł do niego, bo Krzysztof chce go nauczyć obsługi pieca gazowego, który ogrzewa całe mieszkanie, cały dom. Krzysztofowi na tym bardzo zależy, bo gdyby całą rodziną zdecydował się wyjechać gdzieś, to zimą może dojść do zamarznięcia rur, ich podpękania, co jest bardzo niebezpieczne dla całego budynku. Teścia to w ogóle nie dziwi, ale nadchodzi maj. Kto w maju myśli o zimie? Na początku tego odcinka chciałam Was bardzo przeprosić za to, że w kwietniu nie pojawiło się nic nowego. Głównie dlatego, że jak się okazało, odcinek poprzedni o Szymonku był dla mnie dość trudny psychicznie do udźwignięcia i długo go odchorowywałam, tak szczerze powiem. I nie miałam takiej siły w sobie, na to, żeby się zagłębiać w kolejną mroczną historię. Byłam nawet tym zaskoczona, ale minął ponad miesiąc i siadam tutaj dzisiaj przed Wami z historią, którą myślę, że większość z Was zna albo kojarzy, ale myślę, że nie wszyscy z Was znają szczegóły tej historii. Osobą, które najbardziej interesują sprawy nierozwiązane. Myślę, że dzisiaj to jest odcinek specjalnie dla nich. To jest odcinek o tajemniczym zaginięciu. Tak przynajmniej formalnie ta sprawa wciąż jest zapisana w aktach policyjnych, ale tak na dobrą sprawę absolutnie nie wiadomo, co się stało. I spotkałam się z opinią na temat tej sprawy, że jest to najbardziej tajemnicza, kryminalna sprawa w Polsce od ostatnich tam 30 lat. Z tym, powiedzmy, mogłabym polemizować, myślę, że większość z Was również, ale prawda jest taka, że bardzo rzadko zdarza się zaginięcie całej rodziny. Pewnie ci, którzy słuchają podcastów i są fanami na przykład kanału Stanowo, na którym Jaśmin poruszała sprawę zaginięcia dwóch rodzin. Jedna to była Max Tay, druga nie pamiętam, Jeffersonów chyba, ale bardzo możliwe, że tą drugą rodzinę mylę. Wiedzą, jak bardzo tajemnicze są takie sprawy i właśnie mamy przykład takiej rodziny w Polsce, która z dnia na dzień właściwie rozpłynęła się w powietrzu i absolutnie nie wiadomo, co się z nią stało. Dzisiaj w odcinku przeniesiemy się do Starowej Góry, która jest małą wsią pod Łodzią i tam dzieje się akcja całej tej tajemniczej historii. W pierwszej połowie lat 80. w jednej ze szkół średnich w Łodzi poznaje się para nastolatków Bożena Kuśmider i Krzysztof Bogdański. Szybko okazuje się, że chłopak z dziewczyną mają wiele ze sobą wspólnego, zaczynają się spotykać i zwieńczeniem ich relacji jest ślub, do którego dochodzi w 1985 roku. Dwa lata po ślubie przychodzi na świat ich pierwsze dziecko, jest to córka Małgosia, a w 1989 roku na świat przychodzi ich syn, Jakub. W pierwszych latach małżeństwa mieszkają oni na ulicy Sienkiewicza w Łodzi, natomiast z biegiem lat rodzina decyduje się na to, żeby przeprowadzić się na przedmieścia, właśnie do Starowej Góry, gdzie buduje dość okazały dom, jak na tamte czasy. Bożena zajmuje się domem, opiekuje się dziećmi. Może sobie na to pozwolić, dlatego że Krzysztof na początku lat 90. prowadzi bardzo dochodowy biznes. Jeżeli są tutaj osoby, które urodziły się w latach 80., to pamiętają, na pewno z pewnością pamiętacie te czasy, kiedy pojawiały się pierwsze komputery w domach. Ja swój pierwszy komputer miałam na początku lat 90., bo w okolicach 95. roku. I pamiętam, że komputery kupowały się po prostu w takich lokalnych sklepach komputerowych. I właśnie Krzysztof Bogdański był właścicielem takiego sklepu, w którym sprzedawał nie tylko komputery, nie tylko oprogramowanie i cały sprzęt dookoła komputera, który jest potrzebny, nie wiem, drukarki, skanery, joysticki czy innego typu rzeczy, ale też zajmował się wdrożeniami systemów informatycznych do różnych firm. No oczywiście na małą skalę. Jego działalność była jednoosobowa, więc on tym wszystkim zajmował się sam. Wtedy w Polsce panowała, zresztą na świecie generalnie, panowała taka, był olbrzymi popyt na to, żeby właśnie komputery osobiste pojawiały się w jak największej liczbie domostw, więc ten biznes był szalenie dochodowy, wtedy też firmy przerzucały się na wprowadzanie i wdrażanie różnych oprogramowań, więc to był naprawdę czas na to, żeby dorobić się całkiem sporych pieniędzy. I mówiąc tutaj o dużych pieniądzach, nie mam na myśli pensji w wysokości, nie wiem, na dzisiaj na przykład 10 tysięcy złotych miesięcznie, ale to były naprawdę duże pieniądze, które w relatywnie krótkim czasie pozwalały na przykład na zakup domu czy na budowę domu. I tak się właśnie stało w rodzinie Bogdańskich, którzy w prezencie ślubnym otrzymali działkę budowlaną właśnie w Starowej Górze i tam postanowili wybudować dom. Ten dom wybudowali właściwie bez żadnych kredytów, po prostu za gotówkę, którą Krzysztof zdołał odłożyć. Jako że był jedyną osobą, która pracowała w rodzinie, a Bożena spełniała się jako pani domu, opiekowała się dziećmi, uczyła się z nimi, Krzysztof też szukał innych form, może nie zarabiania, ale pomnażania swojego majątku. Jednym z tych sposobów było granie na giełdzie. Był w tym całkiem dobry, co zresztą opowiadali jego znajomi i jacyś tam współpracownicy czy kontrahenci, dlatego że miał dość spory dryg do tego, żeby analizować sytuację na giełdzie. Ja się kompletnie na tym nie znam, ale w jego firmie, w jego biurze właściwie, w którym znajdowały się te wszystkie komputery, które on sprzedawał i tak dalej, to miał tam 6 komputerów na własny użytek, które były cały czas włączone i one analizowały różne dane giełdowe, dzięki czemu Krzysztof był w jego mniemaniu świetnie poinformowany na temat sytuacji na giełdzie. Do tego stopnia, że zachęcał swoich znajomych do inwestowania swoich pieniędzy i obracania nimi właśnie na giełdzie. I wiem, że to brzmi jak wstęp do katastrofy, bo znamy wiele takich historii, gdzie ludzie tracili całe majątki właśnie grając na giełdzie, ale tutaj wiele osób, które miały kontakt z Krzysztofem właśnie na tym polu, były bardzo zadowolone z tego, że za jego radą i za jego różnymi tam wskazówkami mogli dorobić się naprawdę dużych pieniędzy właśnie obracając nimi na giełdzie, czy wykupując akcje różnych spółek. Dzięki zyskom z tej działalności komputerowej, elektronicznej, która też była wielką pasją Krzysztofa, i dzięki obracaniu gotówki i pieniędzy właśnie na giełdzie, rodzina Bogdańskich żyje na naprawdę dobrym poziomie. Zmienia się też ich status społeczny, dlatego że mogą się przeprowadzić na przedmieścia, wprowadzić się do dużego domu, który też jest bardzo dobrze urządzony. Krzysztof też decyduje się na to, żeby tę sytuację wykorzystać w taki dość, znaczy bardzo miły sposób, dlatego że postanawia razem z Bożeną, że zamieszka z nimi matka Krzysztofa, pani Danuta, która ma 66 lat, więc jest dość młodą babcią. Natomiast kilka miesięcy wcześniej przeszła udar mózgu i od tamtej pory była w dość kiepskim stanie zdrowotnym. Normalnie poruszała się i tak dalej, ale przychodziło jej to z dużą trudnością, trzeba się nią było opiekować, podawać leki, o których ona zapominała. Także widać było po niej te skutki udaru mózgu. Sąsiedzi rodziny Bogdańskich właściwie nie mają z nim jakiegoś bliskiego kontaktu. Rodzina jest taka po prostu, jak jedna z rodzin na przedmieściu. Niczym się nie wyróżnia, niczym nie zapada w pamięć sąsiadom, ani pozytywnie, ani negatywnie. Są postrzegani jako taka zwykła, młoda rodzina z dwójką nastoletnich dzieci, które chodzą gdzieś tam do szkół, całkiem dobrych. Zresztą Małgosia uczy się świetnie, przynosi rodzicom dużo radości właśnie związanych ze sukcesami w nauce, jakich ma sporo. Zawsze przynosi świadectwo z paskiem, angażuje się w różną działalność taką pozalekcyjną w szkole. Psycholodzy też później określą, że Małgosia wykazuje takie dość silne skłonności przywódcze, co w połączeniu z tą świetną nauką i z tym, że była bardzo lubiana w szkole, właściwie jest takim gwarantem sukcesu, który może osiągnąć w przyszłości. Kuba jest bardzo związany z mamą, jest takim syneczkiem, oczkiem w głowie mamy, ale też oczywiście to nie znaczy, że Małgosia była w jakiś sposób w rodzinie gorzej traktowana, absolutnie nie. Jest to zgodna, fajna rodzina, która też spotyka się z innymi członkami rodziny, głównie najczęstszymi gośćmi w tym domu w Starowej Górze są rodzice Bożeny, pani Maria Kuśmider, jej mąż, oraz siostra Bożeny, Danuta, która co prawda nie ma zbyt dobrego kontaktu z Krzysztofem, po prostu jakoś nie pasują sobie wzajemnie charakterami, ale to w żaden sposób nie zakłóca pozytywnej, takiej miłej, rodzinnej atmosfery w takich daleko idących relacjach. Kilka dni przed Wielkanocą w 2003 roku Krzysztof Bogdański dzwoni do swojej teściowej, Marii Kuśmider, i informuje ją, że wyjątkowo w tym roku nie będzie ich całej rodziny na wielkanocnym śniadaniu w niedzielę 20 kwietnia. Pani Maria jest zdziwiona, dlatego że zawsze święta spędzali razem. Nie było to trudne, dlatego że nie musieli się dzielić na rodziny, tak jak to często bywa u par, które mają żyjących rodziców. Dlatego że pani Danuta Bogdańska mieszkała z rodziną Bogdańskich, więc jakby przychodziła w pakiecie i to było zupełnie zrozumiałe, więc oni te święta zazwyczaj spędzali właśnie u rodziny Bożeny, albo rodzina Bożeny przechodziła do Bogdańskich. I tak działo się co roku, dlatego ten pomysł na niespędzanie Wielkanocy razem trochę Marię zdziwił, zdziwił też siostrę Bożeny. Krzysztof tłumaczy, że po prostu nie przyjdą, dlatego że nie będzie ich wtedy w domu. Mają taki plan, żeby wyjechać do Wrocławia, gdzie Bożena znalazła taki kurs przygotowujący osoby do zawodu, znaczy to też nie jest zawód, ale do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z turystyką zagraniczną, czyli w skrócie Bożena miała takie marzenie, żeby założyć swoje biuro podróży. Dzieci już były nastoletnie, więc mogła sobie na to pozwolić i chciała spełniać swoją pasję, jaką było podróżowanie. Dlatego, że rodzina też bardzo często korzystała z każdej właściwie okazji, żeby gdzieś wyjechać. Głównie jeździli po Polsce, kochali góry, kochali Mazury, także jak zdarzał się tylko jakiś dłuższy weekend, to oni gdzieś tam wyjeżdżali, więc rodzina była wręcz zachwycona tym, że Bożena po tych latach siedzenia i odchowywania swoich dzieci, prowadzenia domu, odnajdzie jakąś pasję też dla siebie i będzie po prostu spełniać się zawodowo. Kurs, o którym mówił Krzysztof, miał miejsce we Wrocławiu, odbywał się we Wrocławiu. właśnie tuż przed Wielkanocą, więc poinformował, że oni tam po prostu jadą, on tam zawozi Bożenę i dzieci, żeby sobie pozwiedzały Wrocław, a następnie, skoro już będą na zachodzie Polski, to potem Wielkanoc wykorzystają do tego, żeby odwiedzić jakichś tam znajomych mieszkających w Niemczech, no bo skoro już będą tyle, tak blisko granicy z Niemcami, no to właściwie szkoda nie wykorzystać tej okazji i przejechać zaledwie 300 km i znaleźć się właśnie u tych znajomych. Rodzina Bożeny jest trochę zaskoczona, no ale oczywiście rozumie ten plan, przystaje na to. I Krzysztof mówi tylko o tym, że jeżeli oni by nie wracali przez jakiś czas po tej Wielkanocy, to żeby nikt się o nich nie martwił, bo być może po prostu zostaną tam dłużej. Wtedy pani Maria Kuśmider pyta o to, co ze szkołą dzieci, no bo jakby Wielkanoc Wielkanocą to wolne trwa tam 5 dni właściwie, no ale potem dzieci normalnie muszą iść do szkoły przecież i taki pobyt, nie wiem, dwutygodniowy po Wielkanocy, no to jednak jest sporo zaległości, można sobie wtedy zrobić. Krzysztof tłumaczy to tak, że przecież to jest nie pierwszy raz, kiedy wyjeżdżają w roku szkolnym, poza tym dzieci się uczą tak świetnie, że na pewno nie będą miały żadnego problemu, no i to też trochę usypia czujność bliskich Bożeny. W okolicach Wielkiej Środy, tuż przed Wielkanocą, pod dom rodziny Bogdańskich podjeżdża siostra Bożeny, chcąc się z nią spotkać, jeszcze może spróbować ją namówić, żeby jednak przyjechali na tę Wielkanoc. Siostrze bardzo trudno było się pogodzić z tym, że nie spędzą razem tych świąt. Podjeżdża pod ten dom, widzi, że palą się światła, widzi zaparkowane Volvo pod domem, Volvo, którym poruszała się cała rodzina, więc dzwoni domofonem przy furtce, ale nikt nie otwiera, więc dzwoni po raz kolejny. Myśli sobie, że może, nie wiem, w środku gra muzyka głośno, nikt jej nie słyszy i tak dalej. Widzi zresztą, że za oknem ktoś się porusza, więc trąbi klaksonem. Po kilku dobrych minutach wywoływania członków rodziny z tego domu wychodzi w końcu z domu Krzysztof, poddenerwowany, podchodzi do furtki i mimo, że tak jak wcześniej wspomniałam, te relacje między siostrą Bożeny a jej szwagrem nie były nigdy jakieś super ciepłe, tak Krzysztof jest dla niej bardzo nieprzyjemny. Po pierwsze, ma pretensje, co ona robi tak późno pod ich domem, dlaczego w ogóle się odważyła tutaj przyjechać, co to jest za kontrolowanie sytuacji. Właściwie nie daje jej dojść do słowa i kiedy siostra proponuje, że wejdzie do środka i tam porozmawiają, on absolutnie nie chce jej tam wpuścić do środka. Odprawia ją w końcu z kwitkiem, ta rozmowa jest bardzo nieprzyjemna, no ale siostra sobie myśli, dobra, to jest Krzysztof, więc nigdy nie było okej, może mu w czymś przeszkodziłam, więc dobra, jadę do domu. I to jest właściwie ostatni moment, w którym ktokolwiek z rodziny Bożeny ma kontakt z nią albo z członkami jej najbliższej rodziny. Przychodzi Wielkanoc, przychodzi czas po Wielkanocy. Rodzina Bożeny wie, że wszyscy wyjechali, no ale przecież można zawsze złożyć komuś życzenia, skontaktować się, co ze strony Bożeny i Krzysztofa jakby w ogóle nie następuje. Nie odpisują na SMS-y, nie odbierają połączeń, właściwie to telefony są ich wyłączone. I tak się dzieje w pierwszym tygodniu, w drugim tygodniu, ale kiedy przechodzi już maj i dalej z rodziną Bogdańskich nie ma żadnego kontaktu, rodzina Bożeny zaczyna się bardzo tym martwić. Jako że myślą sobie, okej, być może, nie wiem, coś z roamingiem nie tak, na przykład mogli nie włączyć roamingu, bo jeszcze wtedy trzeba było za granicą, znaczy dobra, nie będę wam tłumaczyć oczywistości, ale generalnie jak się jechało za granicę, to można było nie włączać roamingu, bo był straszliwie drogi, nawet w Unii Europejskiej, w której zresztą Polska wtedy jeszcze nie była. I myślą sobie, że po prostu będą jeździć pod ten dom i sprawdzać, czy rodzina przyjedzie, no przecież w końcu kiedyś muszą się w tym domu pojawić. Pod koniec kwietnia Dom stoi dalej pusty, na początku maja również, mija majówka, a ogród, którym Bożena się opiekowała, bo był jej wielką pasją i oczkiem w głowie, zaczyna przypominać jakąś taką dziką łąkę, no, zarasta chwastami, usychają w nim rośliny. I to zaczyna już rodziny bardzo niepokoić, dlatego że Bożena nigdy nie dopuściłaby do takiej sytuacji, w której ten ogród wyglądałby jak zgliszcza. I tuż po majówce siostra Bożeny, Danuta, zgłasza się na policję i informuje służby o tym, że jej siostra wraz z mężem, teściową i dwójką dzieci od 3 tygodni nie daje absolutnie znaku życia. Policja początkowo po prostu jest zdziwiona, no, zaginięcia się zdarzają, są dość powszechnym zjawiskiem w Polsce, ale zaginięcie całej rodziny, no przecież to w ogóle nie wchodzi w grę, jak może zaginąć cała rodzina bez śladu. Siostra Bożeny jest nieustępliwa, mówi, że po pierwsze okna w domu są cały czas pozamykane, nikogo w tym domu na pewno nie ma, dlatego że rodzina przyjeżdża pod ten dom o różnych porach dnia i nocy, żeby zobaczyć, czy na przykład świeci się światło w środku i tak dalej. Nie ma oznak życia, nie ma samochodu, nie ma nikogo, kto opiekowałby się ogrodem i to jest bardzo niespotykane. Poza tym dzieci nie chodzą do szkoły, firma Krzysztofa nie funkcjonuje, oni nie odbierają telefonów, no ewidentnie coś jest nie tak. Policja decyduje się na przyjęcie oczywiście zgłoszenia o zaginięciu całej rodziny. Sprawę przejmują śledczy i po kilku dniach od tego zgłoszenia pojawiają się na miejscu w Starowej Górze, żeby przeszukać dom rodziny Bogdańskich i dowiedzieć się, co się mogło stać z rodziną. Oczywiście boją się tego, że w domu znajdą zwłoki, ale na szczęście tak się nie dzieje. Natomiast w domu, poza takim brzydkim zapachem dochodzącym z lodówki i z kosza na śmieci, wygląda wszystko tak, jakby ktoś po prostu z niego wyszedł w połowie dnia, tak zupełnie nieprzygotowany. Po pierwsze, w lodówce znajduje się sporo żywności o takim krótkim terminie przydatności, jak wędliny, sery, jakieś jajka, potrawy przechowane, tak wiecie, ugotowane i potem włożone do lodówki. To oczywiście wszystko nadaje się do wyrzucenia. Bożena uważana jest za panią domu, taką dość perfekcyjną. W domu zawsze było czyściutko, było wszystko pachnące, ugotowane, zadbane, więc taka sytuacja w ogóle jest do niej niepodobna. Jeżeli nawet by planowała wyjazd, a przecież tak właśnie było, to na pewno zadbałaby o to, żeby te rzeczy z lodówki wyjąć, zamrozić albo komuś oddać. Co więcej, są powieszone świeżo firanki, takie pachnące jeszcze świeżością, wyprane. Na zlewie policjanci odkrywają, że są naczynia, które nie zostały jeszcze schowane po wyschnięciu, czy no, po wyschnięciu do szafek. Odkrywają też sweter, który Bożena bardzo lubi, taki dość elegancki, w którym często się poruszała po domu, rzucony właśnie gdzieś na oparciu krzesła. I jeżeli Bożena by wyjeżdżała gdzieś, to na pewno by ten sweter ze sobą zabrała. Co więcej, w pokojach dzieci znajdują się ładowarki do telefonów i właściwie w całym domu brakuje tylko dwóch rzeczy. Telefonów i paszportów. Dlatego, że też w jakimś tam schowku, czy w pomieszczeniu, w którym rodzina trzymała takie, wiecie, rzeczy nie pierwszej potrzeby na co dzień, znaleziono wszystkie walizki, które rodzina miała. Też nic nie zniknęło, oprócz babcia, pani Maria Kuśmider stwierdza, że jedynie brakuje piżamy Kuby, jego ulubionej piżamy. I właściwie wszystko wygląda tak, jakby rodzina na chwilę gdzieś wyszła, miała wrócić, ale nikogo nie ma. Jest to bardzo niepokojąca sytuacja stwarza to taki dość niepokojący obraz, więc pierwsze, co policja robi, no to sprawdza te telefony, prawda, skoro ich brakuje. Najłatwiej też namierzyć ludzi po telefonie, ale okazuje się, że tuż przed Wielkanocą tego 2003 roku telefony zostały po prostu wyłączone i już nigdy więcej nie zalogowały się do sieci. Więc kolejnym tropem, którym idą policjanci, jest sprawdzenie granic, przekraczania granic kraju. Sprawdzają wszystkie przejścia graniczne w Polsce, sprawdzają lotniska i sprawdzają promy, którymi ewentualnie można przedostać się, nie wiem, do Szwecji, Danii i tak dalej. Okazuje się, że na pewno nie wsiedli na żaden prom, bo żadne bilety na taką rodzinę i na tyle osób nie były kupione w tym czasie. Nigdzie nie polecieli na pewno i nie przekroczyli żadnej granicy. Więc policjantom pojawia się w głowie oczywiście myśl, że okej, oni szukają tej rodziny, ale szukają jej poddanymi bogdańscy, prawda? A przecież mogła rodzina opuścić kraj, no, używając innych danych, no ale z drugiej strony po co? Przecież nikt w tej rodzinie nie miał żadnej styczności ze światem kryminalnym, nikt tam nie miał żadnej kartoteki, nie popełnił żadnego nawet wykroczenia, więc szukanie, nie wiem, fałszywych dokumentów na czarnym rynku, no, wydaje się już takim bardzo mocnym wejściem w świat przestępczy. Więc to też wydaje się bardzo takie nieprawdopodobne. Oczywiście policja też przeszukuje dom pod kątem różnych śladów kryminalistycznych, czyli, nie wiem, śladów krwi, ale nic takiego nie znajduje, więc no, na pewno nie doszło w tym domu do żadnego brutalnego aktu. Nikt w tym domu nie stracił życia. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że życie można odebrać na różne sposoby i wcale nie musi być przy tym rozlewu krwi, ale policja nie ma absolutnie żadnych wskazówek do tego, żeby zakładać, że którakolwiek z osób z rodziny Bogdańskich straciła swoje życie. Więc oczywiście po sprawdzeniu tych wszystkich pierwszych poszlak policjanci zajmują się przepytaniem zarówno rodziny, jak i sąsiadów, znajomych, współpracowników, głównie Krzysztofa, ale i Bożeny oraz znajomych dzieci. Pierwsze też, co rzuca się w oczy, to to, że Krzysztof był widziany w domu przez chociażby siostrę Bożeny oraz przez sąsiadów jeszcze przez kilka dni po tym, kiedy wszyscy członkowie rodziny przestali się w tym domu i wokół tego domu pokazywać. Co no, rzucało takie trochę alarmujące światło na głowę rodziny, ale w końcu też Krzysztof znika z radaru. Sąsiedzi mówią, że kręcił się wokół domu, wyjeżdżał kilka razy gdzieś samochodem. No, siostra zwraca uwagę na to, że Krzysztof nie chciał jej wpuścić wtedy w Wielką Środę do domu, był taki podenerwowany, zajęty, cały czas mówił, że jest zajęty, że ona mu przeszkadza, że on się śpieszy. Czy mógł być zajęty? Nie wiadomo, dlatego że nawet do wyjazdu nie byli spakowani, więc w ogóle nic nie wyglądało tak, jakby oni się gdziekolwiek wybrali, szczególnie na taką kilkutygodniową podróż do Niemiec i do Wrocławia. No to jednak ludzie biorą mnóstwo kosmetyków, biorą ubrania. Co więcej, w mieszkaniu zostały też leki, dlatego że pani Danuta Bogdańska po tym udarze przyjmowała całkiem spore dawki leków, i to były takie leki, które ona musiała brać potem przez całe życie na ciśnienie i różne inne rzeczy. I te leki w tym domu zostały. Zostały też leki Kuby, który cierpiał na bardzo silną alergię, a wiosna, wiadomo, jest dla alergików piekłem. I te wszystkie leki w mieszkaniu zostały. Co więcej, na 23 maja 2003 roku Kuba miał umówioną wizytę z alergologiem, który miał sprawdzić jego stan, ewentualnie przypisać mu jakieś silniejsze leki. I oczywiście na tę wizytę się nie stawił, nie odwołał też, nie przełożył jej w żaden sposób. I to niestety śledczych bardzo zaniepokoiło, bo o ile można domyśleć sobie, że okej, ubrania można kupić w sklepach za granicą, żeby nie brać dużego bagażu, szczególnie jeśli się na przykład leci samolotem. No ale już nie branie leków przy wyjeździe za granicę, gdzie dostęp do aptek i do lekarzy jest bardzo utrudniony, czy no, dużo bardziej utrudniony niż w Polsce, no to już śledczych bardzo zaniepokoiło. W świetle tego dziwnego zniknięcia całej rodziny, ojciec Bożeny przypomina sobie taką dziwną sytuację, o której mówi śledczym, że kilka tygodni przed tym zniknięciem Krzysztof bardzo prosił go, żeby przyjechał do niego do domu, bo chciał mu pokazać, jak obsługiwać piec gazowy, który ogrzewał cały dom. Teść jakoś nie za bardzo miał ochotę, bo uważał, że po pierwsze to jest taka dość skomplikowana technologia, to nie jest Junkers, te piece gazowe potrafią być skomplikowane. I on tak się chciał trochę od tego wymigać, ale Krzysztof był nieustępliwy, w końcu teść przyjechał. No i Krzysztof mu pokazywał, co trzeba włączyć, kiedy wyłączyć, jak to wszystko dostosować. Najważniejsze jest to, żeby właśnie w razie na przykład jakiegoś ich wyjazdu zimowego, żeby ten piec, żeby tego pieca doglądać, dlatego że inaczej rury mogą pozamarzać i popękać. A oczywiście to jest bardzo niebezpieczne. I zostawił jeszcze taką karteczkę, na której napisał kontakt, dał kontakt do serwisanta tego pieca, gdyby cokolwiek się z tym piecem stało. Teść wtedy pomyślał sobie, że okej, no jest to zupełnie normalna sytuacja, oni czasami wyjeżdżają, no, po prostu zięć chciał pokazać mu ten piec, żeby się tym domem zaopiekowali, w razie czego. Ale w dobie tego zniknięcia, w tym całym świetle, no, wyglądało to tak, jakby Krzysztof szykował się na to, że po prostu ich nie będzie chociażby zimą, prawda? No bo przecież przychodziła wiosna, czyli najcieplejsze miesiące w roku, jak maj, czerwiec, sierpień, lipiec. Więc no, bardzo to go zdziwiło i poinformował o tym śledczych. No, śledczy również byli tym faktem zdziwieni. Postanowili więc szukać też jakichkolwiek wskazówek w domu, szczególnie u Małgosi, która była taką bardzo inteligentną, otwartą, fajną, mądrą dziewczyną, więc przeszukali jej pokój i znaleźli jej pamiętnik, w którym Małgosia prowadziła zapiski codzienne. Zresztą na początku tego pamiętnika, chyba na pierwszej stronie, miała takie jakby zobowiązanie, że zobowiązuje sama siebie do tego, żeby codziennie tam notować swoje myśli, wrażenia, to, co ją spotkało niezwykłego i tak dalej. Oprócz takich zwykłych jakichś tam zapisków, policjanci znajdują kilka wpisów opisujących jej relacje z ojcem. I z tych zapisków wynikało, że oni mają bardzo dobrą relację, bardzo bliską, że nawet się sobie gdzieś tam zwierzają. I tam pojawia się pierwszy ślad na temat tego, że w rodzinie Bogdańskich zaszła bardzo duża zmiana. I zmiana ta dotyczyła finansów. Najprawdopodobniej spotkała tę rodzinę, z tych zapisków Małgosi wynikało, że spotkała ich no, duża tragedia finansowa, dlatego że Krzysztof przestał dostawać tyle zleceń związanych właśnie z wdrażaniem oprogramowania komputerów. Do tego wszystkiego rynek na początku lat 2000 zalała fala sprzętu z Chin. Wszystkie komputery przestały być komputerami na przykład IBM-a, które były dość drogie. Pojawiły się marki jakieś tam chińskie, podzespoły chińskie i firma tak jak jego trochę traciła rację bytu, bo pojawiały się też pierwsze centra handlowe, w których pojawiły się też sklepy z elektroniką sieciowe, w których było dużo różnych promocji, można było ten sprzęt sobie obejrzeć, poklikać i tak dalej, i tak dalej. Więc no ten biznes Krzysztofa, który jawił się jako żyła złota, bo przecież tak sobie to wszystko wyobrażano, że przecież technologia nie przestanie się rozwijać, więc po prostu tacy przedsiębiorcy jak on będą mogli kupować nowy sprzęt, sprzedawać go klientom, wdrażać i nic się właściwie nie zmieni oprócz ceny tego sprzętu i nie wiem, no marży. No ale jak wiemy, tak się nie stało. Do tego wszystkiego na giełdzie nastały czasy złe, dlatego że przez kilkanaście miesięcy panowała Bessa, czyli wszystkie akcje spadały, no i niewątpliwie Krzysztof tracił na tym pieniądze. Małgosia w swoim pamiętniku pisze też o czymś takim, że wspólnik taty, bo tam w pewnym momencie pojawił się jakiś wspólnik w jego firmie, już przekroczył granicę, czy przeszedł granicę. Policjantów bardzo to zastanowiło, co miał opisywać, czego miał dotyczyć ten tajemniczy zapisek. Więc zaczęli drążyć przede wszystkim ten wątek właśnie sytuacji finansowej rodziny Bogdańskich. Sąsiedzi twierdzili, że rodzina żyła na takim samym poziomie, ale już siostra Bożeny powiedziała policjantom, że kilka tygodni przed zniknięciem Bożena zadzwoniła do niej i powiedziała jej, że no mają teraz bardzo trudną sytuację finansową i ona chciałaby pożyczyć od siostry kilkadziesiąt tysięcy złotych, żeby ratować firmę Krzysztofa. I z opisu Bożeny, jakim podzieliła się ze swoją siostrą, wynikało, że sytuacja finansowa rodziny Bogdańskich nie jest zła, tylko że jest fatalna. I siostra mówi, że na pewno kosztowało to Bożenę bardzo wiele nerwów i nawet, powiedzmy, honoru, dlatego że czym innym jest właściwie, wiecie, pójście do banku i pożyczenie, wzięcie jakiejś pożyczki czy kredytu, a czym innym jest już wykorzystanie wszystkich dostępnych środków i zadzwonienie do siostry, która przecież jest z rodziny i która może z racji tej relacji zadać dużo więcej pytań. Więc siostra wie, że Bożena to musiało kosztować bardzo wiele i że na pewno wykorzystała inne sposoby na to, żeby zdobyć jakieś pieniądze. Dla policji to jest sygnał, że trzeba sprawdzić tę sytuację finansową. No i okazuje się, że tuż przed zaginięciem rodzina wyzerowała wszystkie swoje konta, debety. Okazało się, że rodzina ma zaciągnięte kredyty w wielu różnych bankach i to nie tylko Krzysztof je zaciągał, ale zaciągała je również Bożena, ale także matka Krzysztofa, pani Danuta, która była po części niepełnosprawna. W związku z czym no, ten obraz rodziny pokazywał się już trochę w innym świetle, bo według ustaleń policji w samych instytucjach finansowych rodzina miała długi zaciągnięte na kwotę około 450 tysięcy złotych, co na 2003 rok, to były dzisiaj to są olbrzymie pieniądze, ale wtedy musiałabym sprawdzić, ile to wynosiło na tamten czas, ale wydaje mi się, że coś około 1 000 000 złotych albo 800 tysięcy to były takie tego typu pieniądze. Na dzisiejsze czasy to by było tyle. I tak wysokie długi są tylko długami zaciągniętymi właśnie oficjalnie i powiedzmy legalnie w różnych instytucjach finansowych, a ile pieniędzy rodzina pożyczyła od bliskich czy znajomych, ile pożyczyła z jakichś dziwnych źródeł. Policja po czasie dowiaduje się, że te długi wynosiły ponad 2 miliony złotych w 2003 roku. Niebotyczna suma. No i to już stawia śledczym tę sprawę w trochę innym świetle, dlatego że rodzina, która tuż przed zniknięciem właściwie bierze wszystkie pieniądze, jakie ma i potem znika bez śladu, no to nie wygląda już jak takie zwykłe zaginięcie, bo coś się mogło stać. Trudno jest jakby wyobrazić sobie, że to był po prostu przypadkowy jakiś incydent, nie wiem, wypadek, cokolwiek, tylko raczej już tutaj ten obraz trochę, no, wygląda inaczej. Policjanci zaczynają badać taki kierunek, że rodzina mogła zostać zamordowana na przykład przez któregoś z wierzycieli. Ale jest to mało prawdopodobne, dlatego że jeżeli te długi zaciągał na przykład Krzysztof, bo jakby największa liczba długów i kredytów i pożyczek przypisana była po prostu Krzysztofowi, też zanim dokończę zdanie, to też powiem, dlaczego on dostawał tak duże pieniądze, bo on robił taką, no wpadł w totalną spiralę długów i wynikało to z tego, że on po prostu na spłatę kolejnego kredytu, a właściwie to nawet nie miał zamiaru tego kredytu spłacać, ale powiększał sobie zdolność kredytową w ten sposób, że brał pożyczki i kredyty, potem spłacał jedną, drugi. W banku, w którym właśnie spłacił ten kredyt, dostawał jeszcze większy limit, bo dla banku był wypłacalny. Więc tym kredytem spłacał kolejny, w tym kolejnym banku polepszał swoją zdolność kredytową i tak dalej, i tak dalej. I po prostu ta zdolność kredytowa była w pewnym momencie oszacowana na kilka milionów złotych, więc niewykluczone, że Krzysztof też po prostu na takie pieniądze się, no brzydko mówiąc, szarpnął. Więc takim kierunkiem właśnie myślenia policjantów też było to, że taki wierzyciel, nie z instytucji finansowej, mógł po prostu Krzysztofa chcieć zmusić do oddania pieniędzy w jakiś sposób. No najłatwiej jest to zrobić zastraszając go. Ale no wiemy, że się zdarzają egzekucje za długi, ale głównie osobą, która jest karana, tak w cudzysłowie, za zaciągnięcie i nieoddanie długu, no jest zazwyczaj ten dłużnik, ale już zabicie, nie wiem, jego żony, jego matki i dwójki dzieci, no wydaje się taką dość sadystyczną karą. Poza tym nic absolutnie nie wskazywało na to i nie wskazuje do tej pory, że rodzina zginęła. Nie znaleziono żadnego śladu, który wskazywałby na to, że rodzina została, nie wiem, uprowadzona, że stała jej się krzywda. Policja zaczyna więc coraz bardziej drążyć wątek celowego zniknięcia rodziny. Sprawdzane oprócz domu jest też biuro Krzysztofa. No i tam policja odkrywa już bardzo zastanawiającą i niepokojącą rzecz, ponieważ z tych komputerów, którymi Krzysztof posługiwał się do analizy, nie wiem, giełdy i tak dalej, usunięto wszystkie dyski. To znaczy, że musiało być na nich zapisane coś, co mogłoby pozostawić po rodzinie jakikolwiek ślad. A Krzysztof jako osoba świetnie znająca się na elektronice i na systemach, nie wiem, operacyjnych i tak dalej, wiedział doskonale, jak komputery funkcjonują, więc wiedział też, że nawet jeżeli usunąłby dane z dysku, to można je w jakiś sposób odzyskać. I najprawdopodobniej te dyski po prostu ze sobą zabrał, czy gdzieś je zutylizował, żeby absolutnie nie można było dotrzeć do tego, jakie dane kiedykolwiek na tym dysku się znajdowały. To już policję bardzo mocno utwierdza w przekonaniu, że z dużym prawdopodobieństwem rodzina Bogdańskich po prostu uciekła. To, co jednak przeraża rodzinę Bożeny, to to, że nawet patrząc na to, że rodzina mogła znaleźć się w jakiejś bardzo trudnej sytuacji finansowej i nie chciała na siebie brać odpowiedzialności za te fatalne decyzje i spłacać swoich długów, to jednak mało prawdopodobne dla rodziny Bożeny jest to, że przez tak długi czas nie dostali żadnej wiadomości, nawet jakiejś takiej zaszyfrowanej, ukrytej, nieoficjalnej, od Bożeny przede wszystkim, która była bardzo z rodziną swoją zżyta. Dlatego też rodzina bardzo naciska na śledczych, żeby sprawdzili tę sprawę, zbadali ją dokładnie, żeby powiedzieli jej, gdzie jest ich córka z wnukami. Niestety policja niewiele może zrobić w tej sprawie, bo rodzina Bogdańskich po prostu rozmywa się w powietrzu. Nie ma nikogo. Ciekawym wątkiem jest ten, który opowiada jeden z jakichś tam nie kontrahentów, ale podwykonawców Krzysztofa, który również został przez Krzysztofa poproszony o pożyczkę pieniędzy. I Krzysztof tę pożyczkę wziął pod zastaw swojego Volvo. Jednak jako, że mężczyźni bardzo dobrze się znali, od wielu lat i też prowadzili razem jakieś biznesy. Krzysztof był zresztą dla niego takim rzetelnym kontrahentem i wypłacalnym przede wszystkim. To panowie dogadali się tak, że nie dość, że mężczyzna pożycza Krzysztofowi pieniądze pod zastaw tego samochodu, to Krzysztof jeszcze negocjuje tak tę umowę, że może tym samochodem jeździć przez jakiś czas. I tak jest, że on ten samochód bierze. Tuż przed świętami odwozi je temu znajomemu, ale to Volvo jest uszkodzone. I Krzysztof nie tłumaczy się, w jaki sposób do tego uszkodzenia doszło. Nie jest ono jakieś wielkie, no ale zwraca to uwagę mężczyzny i nawet jest trochę zły, że no, jak się umawiali na tę pożyczkę, to ten samochód był nietknięty. Zresztą był dość nowy, bo był prosto z salonu. A jak wiemy, Volvo jest to marka samochodów premium, więc ta pożyczka też musiała być dość wysoka pod taki dobry i nowy samochód. Znajomy, który użyczył mu tej pożyczki, prowadził swój warsztat samochodowy i on informuje śledczych o tym, że Krzysztof, oddając mu te Volvo, powiedział mu, że całą rodziną wstąpili do sekty religijnej i wyjeżdżają za granicę odmienić swoje życie. Żeby mężczyznę upewnić w tym, że kredyt zostanie spłacony, w sensie te pieniądze pożyczone mu odda, zostawił mu swoją kartę kredytową i polecił mu wypłacać z niej pieniądze, a on będzie tam na tę kartę kredytową te pieniądze wysyłał. I rzeczywiście mężczyzna kilka razy po zaginięciu całej rodziny te pieniądze wypłacał za pomocą tej karty, wypłacił z niej kilka tysięcy złotych, ale w pewnym momencie zorientował się, że limit tej karty został wyczerpany i nie ma na niej żadnych środków. No, dzisiaj mija 17 lat od tych wydarzeń i o rodzinie Bogdańskich nadal nic nie wiadomo. Nie ma ich nigdzie. Policjanci są pewni, że na pewno w tym okresie kwietnia-maja rodzina nie wyjechała, używając swoich danych, za granicę. Warto też zauważyć, że z tego domu, w którym właściwie zostało wszystko, zniknęły tylko, tak jak powiedziałam, telefony i paszporty dorosłych, ale też prawa jazdy, więc najprawdopodobniej rodzina przez ten pierwszy czas, przez ten pierwszy okres po zaginięciu poruszała się po prostu samochodem. Bardzo możliwe, że gdzieś zaszyła się w jakimś, nie wiem, mało uczęszczanym miejscu, w takim, w którym mogła się w jakiś sposób ukryć. Bardzo możliwe, że ta wskazówka, którą pozostawiła pewnie nieświadomie Małgosia w swoim pamiętniku o tym wspólniku, który już przekroczył granicę, czy tam dotarł do granicy, no, rzuca takie światło, że być może wspólnik, czy tam jakiś kontrahent Krzysztofa już wcześniej dokonał takiego ruchu, znikając z radaru i być może przygotował im jakąś miejscówkę, ułatwił im właśnie opuszczenie tego miejsca Starowej Góry i bez właściwie żadnego śladu. No i na dobrą sprawę sytuacja wygląda dzisiaj tak, że rodzina Bogdańskich jest nadal zgłoszona w bazie osób zaginionych, ale też za Krzysztofem i Bożeną zostały wystawione listy gończe, dlatego że no, oni wyłudzili kredyty, których nie spłacają, więc no, jest to w jakiś sposób traktowane chyba jako kradzież nawet. Chociaż jest jakiś tam zapis o wyłudzeniu kredytu. Więc no, ta sytuacja jest trochę już taka mniej niewinna, jak wyglądała na samym początku. Mija 17 lat, nic nie wiadomo, nigdzie nie wypłynęły żadne dane, żaden ślad po tej rodzinie. No, hipotez jest kilka. Jedną z nich jest rozszerzone samobójstwo, którego możliwe, że dopuścił się Krzysztof. Ale z drugiej strony, no, po co miałby zadawać sobie ten trud tuż przed zaginięciem z pożyczaniem pieniędzy, z tym zerowaniem kart? Być może zabójstwo całej rodziny, ale też nie ma na to żadnych dowodów. No, Krzysztof też musiałby się gdzieś tam pojawić pewnie. Nie odnaleziono nigdy żadnych ciał, żadnych śladów, więc tak na dobrą sprawę nie wiadomo. Natomiast policja nawet w niedawnym odcinku, całkiem stosunkowo niedawnym, magazynu kryminalnego 997, który też podlinkuję tutaj w opisie odcinka, policjantka, która tą sprawą się zajmuje, mówi, że nic absolutnie nie wskazuje na to, żeby tej rodzinie cokolwiek złego się stało z rąk osób trzecich. Więc no, Z przykrością trzeba stwierdzić, że to postępowanie i śledztwo policji jest prowadzone tak jakby w kierunku odnalezienia tej rodziny, ale no jako przestępców, nie jako ofiar jakiegoś przestępstwa. No ale nie można właściwie niczego wykluczyć tak na dobrą sprawę, bo czego by nie mówić o tej rodzinie, to jednak zniknięcia dokonali w bardzo profesjonalny i fachowy sposób, co też jest w jakiś sposób zastanawiające w tej sytuacji. Najprawdopodobniej ta sprawa nigdy się nie wyjaśni. No, musiałoby dojść do jakiegoś przełomu, na który się nie zapowiada. Dzisiaj rodzina Bożeny opiekuje się tym domem. Tam cały czas jest zadbany ogródek. Tak jakby czekała na powrót całej rodziny. Może cała nadzieja w dzieciach, które nie są obciążone, czy za którymi ten list gończy nie jest wystawiony. Bardzo możliwe, że kiedyś decydują się nie, na przykład po śmierci rodziców ujawnić, no ale oczywiście to może się wiązać z tym, że będą one odpowiadać za długi rodziców, no, chyba że nie przyjmą spadku, no ale to już temat na inny odcinek i na pewno nie na tym kanale. Więc tak wygląda historia rodziny Bogdańskich. Jest niezwykle tajemnicza, niezwykle fascynująca z mojego punktu widzenia. Poza tym ona też psychologicznie jest arcyciekawa, bo no, trudno mi jest sobie wyobrazić stopień determinacji rodziny, która zrywa kontakty, szczególnie tu mówię o Bożenie, która zrywa kontakty ze swoją rodziną, z rodzicami, z siostrą, z którą jest bardzo zżyta, po to, żeby uciec z kraju. Myślę sobie też, że z drugiej strony może jak nad nimi zawisły te czarne chmury długów, no to mogli myśleć o tym, że na przykład wyłudzenia kredytów, no to trafiliby do więzienia, wtedy dzieci byłyby same, no byłyby skazane na jakąś taką niezbyt fajną sytuację życiową, prawda? Szczególnie, że na pewno straciliby dom, więc no sytuacja jest bardzo dziwna, bardzo trudna. Też jestem ciekawa, jak wygląda sytuacja prawna tego domu, bo zazwyczaj no, mogłoby dojść do egzekucji komorniczej, ten dom mógłby zostać sprzedany, ale Szymon Wochal z 997, reporter, sprawdził informację, że tym domem opiekują się członkowie rodziny Bożeny, więc ten dom cały czas w tej rodzinie gdzieś tam jest. Nie wiem, jaki jest jego status prawny, w sensie na kogo nie jest zapisany. Ja jeszcze sobie myślę o jednej rzeczy, bo bardzo zastanawia mnie ta wizyta siostry i tajemnicze zachowanie Krzysztofa w tę Wielką Środę, kiedy siostra przyjechała. Dom płonął wręcz światłem. Krzysztof nie chciał jej otworzyć domu, nie chciał jej otworzyć drzwi, nie wpuścił jej do środka, był bardzo podenerwowany, więc zaczynam sobie myśleć na przykład o tym, że skoro rodzina w ogóle cała, oprócz Krzysztofa, wcześniej już zaginęła i Krzysztof zaczął mówić coś o sekcie, mówił o tym, że nie przyjedzie na święta, cała rodzina oczywiście. Też teraz przypomniało mi się, że czytałam gdzieś, że on zadzwonił do którejś z koleżanek Małgosi i powiedział jej, że ona nie przyjdzie na jakieś, nie wiem, zajęcia pozaszkolne, bo wyjeżdża za granicę, więc jakby wszystkie sygnały o ich nieobecności wypływają z ust Krzysztofa. Ja zastanawiam się, czy na przykład Krzysztof nie zamordował całej swojej rodziny. Czas, który rzekomo wszystkim bliskim został przedstawiony jako czas, w którym Bożena jest na szkoleniu we Wrocławiu, przeznaczył na przykład pozbycie się zwłok i przygotowanie samego siebie na wyjazd. No ale śledczy w tych głównych trzech hipotezach nie uwzględniają takiego rozwiązania, więc pewnie są ku temu jakieś przesłanki. Trzy główne hipotezy to jest morderstwo za długi, zabójstwo w sensie egzekucja na całej rodzinie przez osobę trzecią, samobójstwo rozszerzone, na które również nie ma dowodów, no bo jeżeli nawet Krzysztof był w stanie ukryć zwłoki swojej rodziny, to na pewno jego zwłoki gdzieś by się znalazły, no z dużym prawdopodobieństwem przynajmniej, a trzecia hipoteza to jest wstąpienie do sekty, co wydaje mi się dość takim egzotycznym pomysłem, ale nie wiem. Dajcie znać, co sądzicie o tym zaginięciu, co was w nim najbardziej intryguje, ciekawi. Bardzo chętnie posłucham waszych opinii na ten temat. A na koniec tego odcinka chciałam was prosić o osobistą rzecz, dlatego że jest pewien chłopiec, którego ja znam osobiście, który jest uczniem mojej mamy i którego mieliśmy nieszczęście spotkać kiedyś w szpitalu na SOR-ze. I ten chłopiec jest w bardzo ciężkim stanie i potrzebuje pieniędzy na rehabilitację. I wrzucę wam tutaj link do zrzutki na tę rehabilitację, która prowadzi jego mama. Chłopiec jest niepełnosprawny, ale jest bardzo sympatycznym, żywym, otwartym, wrażliwym dzieckiem. Nazywa się Dawid Doner i po prostu potrzebuje waszej pomocy. Więc jeżeli chcecie dzisiaj zrobić coś dobrego dla innej osoby, to właściwie każda złotówka się przyda na to, żeby Dawida przywrócić do życia, bo niestety w wyniku niespodziewanej sytuacji musiał zostać wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej i z tej śpiączki się, kiedy się wybudził, to okazało się, że po prostu nie ma z nim żadnego kontaktu. Jest to strasznie przykre, bo po prostu Dawid nagle zniknął, więc jeżeli macie ochotę dzisiaj dorzucić parę nawet groszy do jego powrotu do zdrowia, to będę wam bardzo, bardzo za to wdzięczna. Razem z rodziną Dawida i ze wszystkimi nauczycielami, którzy z nim pracują na co dzień. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Dziękuję wszystkim patronom, tym, którzy są ze mną od początku, tym nowym. Bardzo wam dziękuję za wsparcie. Jeszcze raz was przepraszam, że musieliście tak długo czekać na odcinek, ale nie ma tego złego, bo w maju na pewno pojawi się jeszcze jeden i będzie to odcinek z niespodzianką, więc myślę, że warto poczekać i być może jeszcze pojawi się jakiś jeden w międzyczasie, więc w maju na pewno odbiję wam to czekanie i wynagrodzę jakoś ten czas, który spędziliście odświeżając kanał. Zachęcam was też do odwiedzenia grupy Piąte Nie Zabijaj na Facebooku, tam toczymy różne dyskusje, tam też często, nie często, ale zdarza się, że robię tam relacje live. Myślę, że odważę się w końcu, żeby zrobić te relacje live na YouTubie. Muszę się tylko umówić z moim narzeczonym, który ostatnio się tym zajmuje i przeprowadzi taką relację, ale myślę, że możemy spokojnie umówić się na okolice 22-3 maja, to wtedy właśnie będzie live na YouTubie, którego się boję, ale trzeba wychodzić czasami ze strefy komfortu, prawda? Aha, zachęcam was też do wstąpienia na mój Instagram, na którym pokazuję taką moją pracę od kuchni czasami, dosłownie w przenośni, ale też wrzucam tam jakieś ważne dla mnie rzeczy, więc szczególnie teraz akurat właśnie wrzuciłam taką relację dotyczącą stricte kwarantanny i problemów związanych, więc zachęcam was do tego, żebyście odwiedzili mój Instagram, to jest instagram.com/justynamazur.pl bez żadnej kropki. Dobra, dość tych ogłoszeń parafialnych. Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że usłyszymy się już wkrótce. I właśnie, śledźcie grupę, bo tam zazwyczaj najwięcej informacji podaję. Aha, i jeszcze chcę tylko powiedzieć, że nie będę się już więcej deklarować na odcinki. Teraz powiedziałam o tym majowym, dlatego że wiem, że on się pojawi, ale nie pytajcie mnie, kiedy będzie nowy odcinek. Ja po prostu już nie będę się deklarować, bo potem to się wiąże dla mnie z bardzo dużym stresem i z takim poczuciem, że nie spełniam waszych oczekiwań, nie dotrzymuję słowa, a po prostu życie się lubi bardzo zmieniać gwałtownie z dnia na dzień, więc po prostu czasami wydaje mi się, że jestem w stanie dopełnić jakiegoś danego słowa, a potem się okazuje, że jednak nie wiem, ta spontaniczna deklaracja była po prostu mało przemyślana. Także was bardzo za to przepraszam, więcej już nie będę i do usłyszenia w następnym odcinku. Bądźcie bezpieczni, dbajcie o swoje zdrowie i do usłyszenia.